Rozdział 12. Turniej trójmagiczny. Powozy przejechały przez bramy pomiędzy dwoma posągami uskrzydlonych dzików, a potem szerokim podjazdem potoczyły się ku zamkowi, chybocąc się niebezpiecznie w podmuchach wściekłej nawałnicy. Przycisnąwszy nos do okna, Harry ujrzał zbliżający się coraz bardziej Hogwart z wieloma oświetlonymi oknami migocącymi niewyraźnie za kurtyną gęstego deszczu. Błyskawica rozdarła niebo, gdy ich powóz zatrzymał się przed wielkimi, dębowymi drzwiami frontowymi na szczycie kamiennych schodków, po których już wspinali się pośpiesznie pasażerowie pierwszych powozów. Harry, Ron, Hermiona i Neville wyskoczyli z powozu i pobiegli ile sił w nogach po stopniach, podnosząc głowy dopiero wówczas, gdy znaleźli się w przepastnej i mrocznej, oświetlonej pochodniami sali wejściowej, z której na górne piętro wiodły wspaniałe, marmurowe schody. — A niech to dunder świśnie! — zawołał Ron, potrząsając głową i rozpryskując wokół siebie wodę. — Jak będzie tak lało, to jezioro wystąpi z brzegów. Przemokłem. — Au! Wielki, czerwony, napełniony wodą balon spadł spod sufitu prosto na jego głowę i pękł, oblewając go od stóp do głów. Prychając i plując, Ron zatoczył się na Harry'ego, gdy druga bomba wodna, ominąwszy Hermionę, eksplodowała u stóp Harry'ego, wlewając mu do adidasów strugi zimnej wody. Inni uczniowie wrzeszczeli i rozpychali się, usiłując wydostać się z pola rażenia. Harry spojrzał w górę i zobaczył unoszącego się jakieś 20 stóp nad posadzką poltergeista i Rytka, małego ludzika w przystrojonej dzwoneczkami czapce i pomarańczowej krawatce. Jego szeroka, złośliwa twarz stężała w skupieniu, gdy wycelował kolejny balon. — I rycie! — zagrzmiał roześlony głos. — Na dół, ale już! — Profesor McGonagall, zastępca dyrektora i opiekunka Gryffindoru, wypadła z wielkiej sali, pośliznęła się na mokrej posadce i złapała Hermionę za szyję, żeby nie upaść. — Oj, przepraszam, panno Granger. — Nic nie szkodzi, pani profesor — wysapała Hermiona, rozcierając sobie gardło. — I Rytku, natychmiast do mnie! — warknęła profesor McGonagall, prostując sobie spiczasty kapelusz i łypiąc groźnie z ponad prostokątnych okularów. — Ja nic nie robię — zarechotał Irytek, ciskając wodną bombę w grupkę dziewcząt z piątej klasy, które z wrzaskiem dały nurka do wielkiej sali. — Przecież i tak już są przemoczeni. Mały wodotrysk. Wii! I rzucił kolejną bombę w grupkę drugoklasistów, którzy właśnie weszli do środka. — Zawołam dyrektora — krzyknęła profesor McGonagall. — Ostrzegam cię, Irytku. Irytek wywalił język, cisnął ostatnią wodną bombę i poszybował w górę ponad marmurowymi schodami, rechocąc jak wariat. — Ruszać się! — powiedziała ostro profesor McGonagall do przemoczonego tłumu. — Do wielkiej sali! Szybko! Harry, Ron i Hermiona ruszyli niepewnie po mokrej posadzce, ślizgając się co chwila, ku podwójnym drzwiom po prawej stronie. Ron mruczał coś ze złością pod nosem, odgarniając sobie mokre włosy z twarzy. Wielka sala, jak zawsze, wyglądała wspaniale, udekorowana odświętnie do uczty na rozpoczęcie roku szkolnego. W blasku setek świec, unoszących się w powietrzu nad stołami, lśniły złote talerze i puchary. Przy czterech długich stołach poszczególnych domów siedziało już mnóstwo rozgadanych uczniów. U szczytu, po drugiej stronie piątego stołu, twarzami do sali, siedziało gremium profesorskie. Było tu o wiele cieplej. Harry, Ron i Hermiona przeszli obok stołów ślizgonów, krukonów i puchonów i usiedli razem z resztą gryfonów w dalekim końcu sali, tuż obok prawie bezgłowego Nika, ducha Gryffindoru. Perłowo-biały i na pół przezroczysty Nick miał na sobie swój zwykły kubrak, ozdobiony jednak wyjątkowo wielką kryzą, która zapewne miała podkreślić uroczysty charakter tego spotkania, ale i zapewnić większą stabilność częściowo odciętej głowie. — Dobry wieczór — powiedział, spoglądając na nich z radością. — Zależy dla kogo — odrzekł Harry, zdejmując adidasy, by wylać z nich wodę. — Mam nadzieję, że pośpieszą się z ceremonią przydziału. Umieram z głodu. Ceremonia przydziału nowych uczniów do poszczególnych domów miała miejsce na początku każdego nowego roku szkolnego. Ale na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności Harry nie był obecny na żadnej z nich, poza tą jedną, kiedy sam po raz pierwszy znalazł się w Hogwarcie. Bardzo chciał zobaczyć tegoroczną. Nagle z końca stołu dobiegł go podekscytowany, zdyszany głos. — Hej, Harry! Był to Colin Creevy, chłopiec z trzeciej klasy, dla którego Harry był idolem. — Cześć, Colin — odpowiedział bez zapału Harry. — Harry, zgadnij, co będzie. Zgadnij. Mój brat zaczyna naukę. Mój brat Dennis. — To wspaniale. — Mówię ci, ale jest przejęty — zawołał Colin, podskakując na krześle. — Mam nadzieję, że trafi do Gryffindoru. — Harry, trzymaj za niego kciuki, dobra? — dobra. Harry odwrócił się do Hermiony, Rona i prawie bezgłowego Nika. — Bracia i siostry zwykle trafiają do tego samego domu, prawda? Miał na myśli Weasleyów, w których cała siódemka była w Gryffindorze. — O, niekoniecznie — powiedziała Hermiona. — Bliźniaczka Parvati Patil jest w Ravenclawie. A przecież one są identyczne, więc niby powinny być razem, no nie? Harry spojrzał na stół nauczycielski i pomyślał, że więcej przy nim pustych miejsc niż zwykle. Hagrid pewnie wciąż przeprawia się przez jezioro z pierwszoroczniakami. Profesor McGonagall nadzoruje osuszanie posadzki w sali wejściowej. Ale jest jeszcze jedno puste krzesło. Kogo brakuje? A gdzie jest nowy nauczyciel obrony przed czarną magią? Zapytała Hermiona, która też spoglądała na stół profesorów. Jeszcze nigdy nie mieli nauczyciela obrony przed czarną magią, który by wytrzymał dłużej niż 3 semestry. Jak dotąd Harry najbardziej polubił profesora Lupina, który zrezygnował w ubiegłym roku. Przyjrzał się stołowi nauczycielskiemu. Nie, na pewno nie było żadnej nowej twarzy. Może nie mogą znaleźć chętnego, powiedziała z niepokojem Hermiona. Harry ponownie spojrzał na stół nauczycielski, tym razem przyglądając się wszystkim uważniej. Maleńki profesor Flitwick, nauczyciel zaklęć, siedział na stosie poduszek obok profesor Sprout, nauczycielki zielarstwa, która w kapeluszu na bakier na rozwianych szarych włosach rozmawiała z profesor Sinistrą, nauczającą astronomii. Po drugiej stronie profesor Sinistry siedział Snape, nauczyciel eliksirów z ziemistą twarzą, tłustymi włosami i haczykowatym nosem. Najmniej przez Harry'ego lubiana osoba w całym Hogwarcie. Najmniej lubiana to bardzo łagodne określenie, bo tak naprawdę Harry nienawidził go z całego serca. Nienawiść Harry'ego do Snape'a można było porównać tylko z nienawiścią, jaką Snape żywił do Harry'ego, która pogłębiła się jeszcze bardziej w ubiegłym roku, kiedy Harry pomógł Siriusowi uciec z zamku tuż przed długim nosem Snape'a. Snape i Sirius byli wrogami jeszcze z lat szkolnych. Krzesło po drugiej stronie Snape'a było puste. Harry przypuszczał, że to miejsce profesor McGonagall. Dalej przy środku stołu siedział profesor Dumbledore, dyrektor szkoły we wspaniałej ciemnozielonej szacie ozdobionej wyszywanymi gwiazdami i księżycami. Jego siwa czupryna i broda lśniły w blasku świec. Zetknął końce swoich długich, cienkich palców i wsparł na nich podbródek, patrząc w sufit przez okulary połówki, jakby się głęboko nad czymś zamyślił. Harry też zerknął na sufit. Był zaczarowany i zawsze wyglądał tak samo jak niebo nad zamkiem. Tym razem przemykały po nim czarne i purpurowe chmury, a gdy z zewnątrz dobiegł grzmot, sklepienie przeciął zygzak błyskawicy. Ojej, pośpieszcie się, jęknął Ron siedzący obok Harry'ego. Mógłbym zjeść hipogryfa. Ledwo to powiedział, drzwi wielkiej sali rozwarły się z hukiem i zapadła cisza. Profesor McGonagall wprowadziła długi rząd pierwszoroczniaków. Harremu, Ronowi i Hermionie mokre szaty kleiły się do ciała, ale to było nic w porównaniu z nowymi uczniami. Sprawiali wrażenie, jakby przepłynęli jezioro w pław. Wszyscy dygotali z zimna i strachu, podchodząc do stołu nauczycielskiego i zatrzymując się przed nim w szeregu twarzami do sali. Wszyscy, prócz najmniejszego z nich, chłopca o mysich włosach, otulonego w coś, w czym Harry rozpoznał płaszcz z krecich futerek, należący do Hagrida. Płaszcz był tak wielki, że chłopiec wyglądał, jakby miał na sobie futrzany namiot. Znad kołnierza wyglądała mała, wykrzywiona z przejęcia buzia. Kiedy w końcu stanął w szeregu, dostrzegł Colina Creevey'a, uniósł oba kciuki i oznajmił: wpadłem do jeziora. Najwyraźniej był tym zachwycony.